przyglądaliśmy się pewnym fundamentalnym zasadom w relacji Boga z człowiekiem. Musimy pamiętać, że Biblia uczy, że Bóg jest doskonałą miłością. Będąc tutaj na ziemi, nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć, co ta miłość oznacza. Jest to miłość, która przerasta wszelkie ludzkie zrozumienie. Kiedy Bóg chce zilustrować swoją miłość, w Księdze Izajasza w 49 rozdziale i 15 wierszu Bóg porównuje swoją miłość do miłości kobiety wobec niemowlęcia. To, co powszechnie mówi się o miłości w odniesieniu do miłości między chłopakiem a dziewczyną, wpłynęło na nasze rozumienie miłości. Ale ta romantyczna miłość przedstawiana w kinach nie jest odzwierciedleniem Bożej miłości. Chłopak czy dziewczyna nie są gotowi poświęcić się w swej miłości do drugiej osoby, tak jak matka jest w stanie poświęcić się dla miłości dla swojego dziecka. A więc gdy Bóg mówi o swojej miłości, to przyrównuje ją do miłości matki wobec nowonarodzonego dziecka. Szczególnie kiedy to dziecko dopiero co się urodziło. Miłość tej matki do tego niemowlęcia jest bardzo intensywna, chociaż ona dobrze wie, że wkrótce to dziecko będzie wymagało wiele uwagi i opieki i poświęcenia czasu dla tego dziecka, ale ona jest gotowa to wszystko dla tego dziecka robić. I to jest tylko taka mała ilustracja miłości, jaką Bóg ma do człowieka. Jeśli tego nie zrozumiemy, będziemy mieli niewłaściwy obraz Boga i niewłaściwy obraz chrześcijańskiej wiary. Prawie wszystkie religie świata mówią o Bogu, który jest surowy, jest sędzią. I wielu ludzi, bez względu na ich przekonania religijne, postrzegają Boga jako surowego sędziego, albo jak policjanta, który ściga ich za coś złego, co zrobili. Ale prawdziwe objawienie Boga przedstawione w Biblii, a szczególnie przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, to jest objawienie Boga, który nas kocha z wielkim zaangażowaniem. Jezus nieustannie tłumaczył swoim uczniom, że Bóg jest Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci lepiej niż jakikolwiek ziemski ojciec. I Pan Jezus użył takiego wyrażenia w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, mówiąc, jeśli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz niebiański Ojciec da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc Jezus powiedział, że ziemscy ojcowie są źli w porównaniu z niebiańskim Ojcem. Takie jest znaczenie tej wypowiedzi z Ewangelii Mateusza 7 rozdziału. Wy, będąc złymi, i odnosi się tutaj do najlepszego ziemskiego Ojca, jakiego możemy sobie wyobrazić. W porównaniu z Bogiem, on jest zły. To nie oznacza, że ten ojciec sam w sobie jest zły, ale w porównaniu z Bogiem. To tak, jakbyśmy porównywali światło gwiazdy ze światłem słońca. To światło gwiazdy jest jak ciemność. Dlatego, kiedy wschodzi słońce, światło gwiazd znika. To nie oznacza, że ono rzeczywiście znika, ono nadal tam jest, ale światło słońca jest o tyle mocniejsze, że przesłania niejako to światło gwiazd. I to Jezus ma na myśli, kiedy mówi o najlepszym ziemskim Ojcu, którego miłość w porównaniu z miłością Boga jest jak ciemność przy światłości, zupełnie znika. I to jest fundamentalna prawda w odniesieniu do naszej relacji z Bogiem. Wielu chrześcijan, dlatego że nie ma właściwego zrozumienia tej Bożej miłości w swoim sercu, zmaga się z niepewnością, strachem, poczuciem winy, z poczuciem, że Bóg nigdy nie jest z nich wystarczająco zadowolony i to prowadzi do problemów w relacjach z innymi ludźmi, w rodzinach, z innymi chrześcijanami i w ogóle z ludźmi wokół. Korzeniem tych wszystkich problemów jest brak zrozumienia tego, o czym Nowy Testament mówi tak wyraźnie, że Bóg kocha nas intensywną miłością. A więc wszystko, co Bóg zaplanował dla nas i czego uczy nas w swoim Słowie, musi być rozumiane w świetle tej miłości. W innym wypadku niczego nie zrozumiemy. Kiedy Bóg wzywa nas do porzucenia grzechu, czyni to dlatego, że nas kocha. To tak jak ojciec, który mówi swoim dzieciom, żeby nie chodziły do miejsc, które są niebezpieczne, aby nie robiły rzeczy, które są dla nich groźne, aby nie zadawały się z ludźmi, którzy mogą powodować problemy. To dokładnie na takiej zasadzie się odbywa. I jeśli dziecko nie ufa swojemu ojcu, tak jak to często ma miejsce z nastolatkami, nie ufają swoim rodzicom i dlatego robią wiele rzeczy, które rodzice im zabraniają, a później muszą ponosić konsekwencje, popadają w różnego rodzaju problemy. I to samo oglądamy w całej ludzkiej rasie. Ludzie na całym świecie nie chcą być posłuszni Bożym przykazaniom, zapisanym w Bożym Słowie, uważając, że wiedzą lepiej. I to jest przyczyna tych licznych problemów, które oglądamy na całym świecie. A więc kiedy Bóg wzywa nas do nawrócenia i pokuty, to dla naszego własnego dobra. Kiedy Bóg wzywa nas, abyśmy Mu zaufali, że poprowadzi nas najlepszą drogą, to jest dla naszego dobra. Wiara oznacza poleganie na Bogu i zaufanie Bogu. Mówię do Boga: Panie, ufam Tobie. Całkowicie. Mogę na Tobie polegać w 100%. W Tobie jest moja ufność. Wiara to również opieranie się na Bogu, aby uzyskać siłę i moc, by prowadzić chrześcijańskie życie. Moglibyśmy wiarę opisać w taki sposób, że jest to poleganie ludzkiej osobowości na Bogu, w całkowitym zaufaniu, w Jego wszechmoc, Jego doskonałą mądrość i Jego doskonałą miłość, którą nas darzy. Na tym polega wiara, ufność wobec Boga i poleganie na Bogu. Tak jak Jezus mówi, że gałąź trwa w krzewie i w rezultacie tego trwania soki płyną z krzewu do tej gałęzi i ona wydaje owoc. W taki właśnie sposób Bóg oczekuje od nas czynienia dobra. Jest wiele rzeczy, które Bóg mówi nam, że mamy robić, ale nie mamy do tego siły. Na przykład Biblia mówi, że mamy wszystkim przebaczyć. Ale może jest ktoś, kto wyrządził ci wielką krzywdę i jest ci bardzo trudno mu wybaczyć. Czego więc Bóg od ciebie oczekuje? Nie musisz wysilać się i zmagać się i wysilać się, żeby mu przebaczyć. Możesz przyjść do Boga i powiedzieć: tak jak gałąź nie może wydać owocu bez trwania w krzewie, tak samo ja nie jestem w stanie przebaczyć tej osobie, chociaż chcę. Ale jeśli będę w Tobie trwał, to tak jak soki płyną do gałęzi, tak moc Twojego Świętego Ducha może przepływać przeze mnie. Ten sam Duch, który był w Jezusie Chrystusie, kiedy On wisiał na krzyżu i przebaczył tym wszystkim ludziom, którzy robili coś tak złego, jak tylko możemy sobie wyobrazić, że człowiek może uczynić drugiemu. A On powiedział: Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I powiedział to z serca, kochał ich. Ten sam Duch, kiedy płynie do mojego serca, jest w stanie wytworzyć we mnie tą samą postawę. A więc prawdziwe chrześcijaństwo to nie życie według jakiegoś standardu. Biblia mówi, że w okresie Starego Testamentu, kiedy Bóg zajmował się narodem izraelskim, Bóg dał im 10 przykazań i inne przepisy. Ten cały okres 1500 lat opisanego w Starym Testamencie jest nazwany okresem prawa. I w tym okresie to zaopatrzenie mocy, aby przestrzegać Boże przykazania, nie było udzielone. Człowiek był zdany na samego siebie. Musiał wypełniać Boże przykazania w oparciu o własne siły. i był w stanie unikać tych zewnętrznych grzechów, jak bałwochwalstwo, honorowanie ojca, matki, przestrzeganie szabatu, niezabijanie, nie cudzołożenie. Niektóre z tych rzeczy człowiek był w stanie przestrzegać, nawet bez nadprzyrodzonej mocy. Nawet wielu ludzi na świecie, którzy są ateistami, są w stanie przestrzegać tej zewnętrznej moralności. Ale kiedy mówimy o tym wewnętrznym życiu, tak jak ostatnie przykazanie, które mówi, nie będziesz pożądał, kiedy przychodzimy do tego przykazania, apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian mówi, że on nie był w stanie tego przestrzegać. Był w stanie przestrzegać tych pozostałych 9, ale nie dawał rady z tym. Powód, dla którego Bóg dał prawo, to uczyć człowieka przez 1500 lat, że człowiek nie jest w stanie wypełnić wszystkich Bożych przykazań zgodnie z jego wymogami, w oparciu o własne siły. Może człowiek będzie w stanie wypełniać je na zewnątrz i prowadzić dobre moralne życie, ale Bóg wymaga sprawiedliwości wewnątrz. Jest taki piękny wiersz w Psalmie 51, gdzie Dawid mówi, Panie, Ty wymagasz prawdy w wewnętrznym człowieku. Bóg nie jest zainteresowany jedynie naszym moralnym życiem. Jeśli na przykład kochasz człowieka na zewnątrz, a nienawidzisz go w swoim sercu, to jest to dalekie od Bożych wymagań. Bóg chce, aby twoja miłość wypływała z wewnątrz. I to po prostu było niemożliwe w Starym Testamencie, ponieważ człowiek nie miał mocy. Jednym z rezultatów śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa był fakt, że Jezus udał się do nieba po swoim zmartwychwstaniu i posłał Ducha Świętego na ziemię, aby zamieszkał w nas i udzielił nam tej mocy, abyśmy mogli żyć zgodnie z Bożymi wymogami. I dlatego w tym okresie Nowego Testamentu, od Dziejów Apostolskich 2 rozdziału, od dnia Pięćdziesiątnicy, chrześcijanie mają moc, jeśli otworzą się na nią, aby przestrzegać wszystkie Boże przykazania od wewnątrz, co było niemożliwe nawet dla największych ludzi w czasach Starego Testamentu. Dlatego Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, kiedy mówił o Janie Chrzcicielu do jego uczniów, mówi w Ewangelii Mateusza 11:11, Jezus mówi, że nie narodził się z kobiet większy od Jana Chrzciciela, od czasów Adama do czasów Chrystusa. Jan Chrzciciel był największym człowiekiem, jaki kiedykolwiek się narodził. Ale Jezus mówi dalej, że najmniejszy w Królestwie Niebiańskim będzie większy niż Jan Chrzciciel. Innymi słowy, rozpoczęła się nowa era, w której człowiek będzie w stanie wznieść się na wyższy poziom niż największy z ludzi w Starym Przymierzu. W całym okresie od Adama do Chrystusa musimy to uznać, że mamy potencjał i umiejętność i zaopatrzenie, aby wznieść się wyżej niż ktokolwiek, kto żył przed przyjściem Chrystusa na ziemię. To jest coś wyjątkowego. To właśnie Biblia nazywa nowym przymierzem. Wielu chrześcijan o tym nie wie, ponieważ diabeł zaślepił ich oczy i dlatego wielu chrześcijan żyje na poziomie Starego Przymierza. W rzeczywistości wielu z nich żyje poniżej tego poziomu. Pomyślmy o tych niektórych bogobojnych mężach Starego Testamentu, jak Mojżesz czy Eliasz, Jan Chrzciciel i wszyscy ci ludzie. Czy możemy powiedzieć, że chrześcijanie żyją na wyższym poziomie niż oni? Nie, ponieważ nie rozumieją tego, dokąd prowadzi nowe przymierze. Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy, o czym mówiliśmy wcześniej. On także udziela nam siłę, abyśmy mogli pokonać grzech w naszym życiu. Siłę, aby wykonać wszystko, czego Bóg od nas oczekuje. Bóg jest po naszej stronie i przeciwko wszelkiemu pożądaniu, które jest grzeszne, pożądliwości naszego ciała, przeciwko diabłu, przeciwko wszystkiemu, co powstrzymuje nas, byśmy byli osobami, którymi Bóg nas chce uczynić. Ty, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Bóg ma plan dla twojego życia. Chce cię uczynić jak Jezus Chrystus, Jego Syn, w twoim charakterze. I właśnie w tym celu posłał swojego Świętego Ducha. Ale tak jak już o tym mówiliśmy na wcześniejszym wykładzie, Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Bóg będzie wykonywał swoje dzieło w naszym życiu w takim stopniu, w jakim Mu na to pozwolimy. Jeśli przyrównamy nasze serce do hotelu, w którym jest 1000 pokoi, wielki hotel z wieloma piętrami i 1000 pokoi, i patrząc z daleka widzimy światło tylko w jednym pokoju, a wszystkie inne są pogrążone w ciemności, to możemy powiedzieć, że jest światło w tym hotelu, ale tylko w jednym pokoju. Dla wielu ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, tak to właśnie wygląda. Pozwolili Mu zamieszkać w jednym pokoju w swoim życiu. Ale pomyślmy o hotelu, w którym palą się wszystkie światła. Wtedy możemy powiedzieć, że ten hotel jest pełen światła. Jeśli tylko światło pali się w jednym pokoju, to możemy powiedzieć, że jest światło w tym hotelu, ale tylko w jednym pokoju. A więc taka jest różnica między przyjęciem Chrystusa, aby wybaczył nam nasze grzechy, a pozwoleniem Mu, by napełnił nas swoim Świętym Duchem. Tak, jeśli zaprosisz Jezusa do swojego serca i pozwolisz Mu tam zamieszkać, możesz powiedzieć, że masz światło. Jezus jest światłością świata i On mieszka w tobie. Tak, wspaniale. To, co mówisz, jest prawdą, ale nie jesteś pełen światła. Nie jesteś wypełniony Duchem Świętym. Aby tak było, musisz otworzyć wszystkie drzwi do każdego pokoju, aby On tam zamieszkał. Wtedy On wypełni całą twoją osobę swoim Świętym Duchem i będziesz tym, o kim mówią Dzieje Apostolskie, kiedy mówią o ludziach pełnych Ducha Świętego. Pewnie natrafiliście na to określenie, czytając Dzieje Apostolskie. Ludzie byli pełni Ducha Świętego. Na tym to właśnie polega. To byli ludzie, którzy w wyrazie wdzięczności Panu oddali Mu całe swoje życie. I w rezultacie Duch Święty wypełnił wszystkie te miejsca, które oni poddali Panu. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Duch Święty nie wypełni tego miejsca w twoim życiu, którego Mu nie poddasz. I będziesz miał następne problemy w swoim życiu, w każdej sferze, która nie jest poddana Panu. Każda dziedzina, która nie będzie poddana Duchowi Świętemu, Panu Jezusowi Chrystusowi, będzie ciemnością. I to będzie dziedzina życia, nad którą diabeł będzie miał władzę. Dużo lepiej jest poddać to Chrystusowi. Twoje finanse, twoją pracę, twój dom, twoją rodzinę, twoje dzieci. Wszystko. On potrafi się tym dużo lepiej zająć niż ty. Dlaczego więc chrześcijanie nie powierzają Bogu wszystkiego, chociaż otwierają przed Nim jeden pokój? Ponieważ czują, że Bóg pozbawi ich całej zabawy. Że Bóg nie pozwoli im cieszyć się życiem. Że Bóg uczyni życie czymś nędznym. Albo że Bóg będzie oczekiwał od nich jakichś rzeczy, których oni nie będą chcieli robić, które nie są dla nich dobre. Dlatego na samym początku powiedziałem, że musimy zrozumieć, że Bóg jest doskonałą miłością. On nigdy, przenigdy nie będzie nas prosił o zrobienie czegokolwiek, co nie służy naszemu najlepszemu, najwyższemu dobru. Nie tylko, że jest dobre, ale jest najlepsze. W rzeczywistości Biblia mówi o tym, że Bóg wykorzystuje wszystko, co dzieje się w naszym życiu, do osiągnięcia najwyższego celu, tego, co jest najlepsze. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 28 wierszu czytamy, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, ku najlepszemu z tymi, którzy Go miłują i są powołani zgodnie z Jego zamysłem. I to dotyczy naszych zewnętrznych okoliczności. Natomiast wewnętrznie pracuje w nas przez swojego Świętego Ducha, aby uczynić to, co najlepsze wewnątrz. A więc mamy naprawdę cudowną sytuację, gdzie Duch Święty pracuje wewnątrz nas dla naszego najwyższego dobra i działa na zewnątrz nas, także Bóg Ojciec działa w swojej suwerenności, wykorzystując wszystko dla naszego najwyższego dobra. A więc chrześcijanin jest wielce błogosławioną osobą. Nie ma żadnej sytuacji w życiu, jeśli poddamy się całkowicie Bogu, nie ma sytuacji w naszym życiu, w której mielibyśmy się martwić, że coś nie stanie się zgodnie z Bożym planem. Bóg czasami prowadzi swoje dzieci przez trudne doświadczenia, tak. Czy i my nie chcemy, żeby nasze dzieci były mocne i twarde? Nie chcemy, żeby nasze dzieci miały wszystko łatwo, ponieważ nie będą w stanie stawić czoła życiu w tym świecie. Bóg również pozwala, by Jego dzieci szły trudnymi ścieżkami, ale to wszystko jest zaplanowane w Jego miłości. I kiedy to zrozumiemy, nie będziemy powstrzymywać się przed otwarciem całego naszego życia przed Chrystusem. Słyszymy, jak wielu kaznodziejów nawołuje chrześcijan, by wszystko poświęcili Jezusowi Chrystusowi. I wielu chrześcijan się z tym zgadza, kiwają głowami i mówią, to się wszystko zgadza, ale nie poświęcają Bogu wszystkiego, ponieważ nie są pewni, czy rzeczywiście wszystko obróci się ku dobremu, kiedy powierzą się Chrystusowi. Dlatego jest to niezwykle ważne, żebyśmy uchwycili to, co Jezus próbował przekazać swoim uczniom, że niebiański Ojciec chce tego, co jest dla nich najlepsze. Pan Jezus używał tak wielu ilustracji. Mówi o tym, że nie muszą się niczego bać, ponieważ Ojciec Niebiański troszczy się o ptaki niebieskie, przeodziewa trawę polną, także przeodzieje ich i zajmie się wszelkimi ich potrzebami. Mamy cudowną obietnicę w liście do Filipian w 4 rozdziale, w wierszu 19, gdzie czytamy: Mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swojej chwały w Jezusie Chrystusie. To nie oznacza, że Bóg daje nam wszystko, czego chcemy. Dzięki Bogu tego nie robi. Jego miłość jest miłością Ojca, który pragnie tego, co najlepsze dla swoich dzieci, a dobry Ojciec nie daje swoim dzieciom wszystkiego, czego one chcą, ale da swoim dzieciom to, czego potrzebują. I taki właśnie jest Bóg. Ta obietnica z listu do Filipian z 4 rozdziału, w wierszu 19 brzmi: Bóg zaspokoi wszelkie wasze potrzeby. A więc pomyślmy o tych obrazach, o których rozmawialiśmy, że Bóg jest jak miłosierna matka, jak dobry ojciec. Połączenie tych dwóch cech rodziców. Boże pragnienie tego, co najlepsze dla Jego dzieci. A więc prawdziwe dziecko Boga, które powierzyło wszystko Chrystusowi, jest najbardziej błogosławionym człowiekiem na ziemi. Naprawdę. I z tego błogosławieństwa diabeł próbuje cię ograbić, ostrzegając cię, byś nie powierzał Bogu tej części swojego życia czy innej części swojego życia. Ale w rezultacie ta część życia będzie pod kontrolą szatana. On będzie miał nad nią moc. I ta dziedzina życia będzie dla ciebie powodem problemów. Na zawsze. Czy więc nie jest cudowne oddać Bogu wszystkiego, tak jak czytamy w liście do Rzymian 12:1, gdzie Paweł mówi: proszę was, bracia, w obliczu całego Bożego miłosierdzia, składajcie wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo taka jest wasza rozumna służba albo duchowa. Służba uwielbienia, co oznacza, że to jest najmniejsza rzecz, którą możemy zrobić w wyrazie naszej wdzięczności za to wszystko, co Bóg dla nas zrobił. Poświęcić nasze ciała Jemu i powiedzieć: Panie, chcę, abyś wypełnił swój plan w tym ciele. W Księdze Przypowieści, 3 rozdziale i 6 wierszu czytamy: Na wszystkich drogach pamiętaj o Nim, a On pokieruje twoimi drogami. To oznacza, że w każdej dziedzinie mojego życia, jeśli powiem: Panie, chcę ciebie uznać, będziesz Panem mojego życia, w każdej sferze mojego życia. Chcę, abyś mnie prowadził i kierował. Bóg zrobi wszystko w każdej dziedzinie twojego życia, aby wszystko szło ku najwyższemu dobru. Na wszystkich drogach pamiętaj o Nim, a On będzie prostował twoje ścieżki. Niech was Bóg błogosławi.